Aleluja! Aleluja! Bóg jest wielki! Amen, Jezus, dzięki Ci! Aleluja! Aleluja! Dobry czas mieliśmy dzisiaj, a będziemy mieli jeszcze lepszy. A dzięki Ci, Panie, aleluja! Dzięki Ci, Królu! Dzięki Ci, Królu! Dzięki Ci, Jezu! Dzięki Ci, Jezu! Dzięki Ci, Jezu! Jesteś cudownym Bogiem! Chwała, chwała! Chwała, 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 chwała dla Ciebie. Chwała dla Ciebie, chwała dla Ciebie, chwała dla Ciebie, Jezu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, 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 Jezu. Halleluja. Halleluja. Myślę, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to myślał o nas wszystkich, o każdym, każdej osobie, o każdym kościele, który będzie powstawał na świecie, o każdym miasteczku. Myślę, że w dużej mierze Bóg Ojciec w swoim sercu, patrząc na to, co się działo z Jego Synem, widział nas dzisiaj w tym dniu, co będziemy czynić, o co się będziemy modlić. I dlatego nie zesłał armii aniołów, żeby zdjęli Jezusa z krzyża, żeby ochronili Go, dlatego że musiało się to stać, aby stało się zadośćuczynienie, aby się stało zadośćuczynienie, czyli zbawienie, aby cena została zapłacona, aby kara została zapłacona, aby wszystko to, co miało się wydarzyć z powodu grzechu, który był na świecie, aby zamiast tego grzechu przyszło zbawienie, przyszło odkupienie, czyli zadośćuczynienie. Jezus wziął na siebie cały ten grzech, całą tą przeszłość, całą tą niegodność całego świata i Twoją i moją, wszystko wziął na siebie. Rozumiecie? Wszystko, całą niegodność i całą niewystarczalność i całą te braki, to, że Tobie się nie udaje, że Tobie nie wychodzi, że jesteś wciąż i wciąż czasami wracasz do tych samych błędów. On to wziął na siebie. Po co? Po co? Dlaczego? Dlaczego to zrobił? Jaki miał w tym cel? Co się miało wydarzyć w zamian za to? Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To znaczy chwała Boża została od nich odjęta. Dlatego jest nam źle, dlatego chorujemy, bo nie jest nam chwała Boża odjęta. Dlatego zmagamy się z grzechem, bo jest nam chwała Boża odjęta. Jest nam odjęte coś, co miał pierwszy Adam. I odziedziczyliśmy coś, co było w pierwszym Adamie, ale w drugim Adamie. Ale w drugim Adamie. Jest nam, są nam przywrócone szaty królewskie. On wziął to, co Ty miałeś, żebyś Ty mógł otrzymać za darmo z łaski Bożej przez Jego krzyż, z powodu Twojej wiary, Twojego serca, to, co On miał. Otrzymałeś godność królewską, otrzymałeś godność dziedzica Bożego. Wyobraź sobie, jesteś dziedzicem Bożym, nie jesteś zwykłym, niemrawym, kiepskim chrześcijaninem, jesteś Bożym dziedzicem, jesteś dziedzicem Króla Królów i Pana Panów. Jesteś Bogu, dziedzicem Boga Wszechmogącego, który wszystko stworzył. Czy Ty rozumiesz? Więc sobie pomyśl, jak jesteś w takim momencie, kiedy jesteś kuszony do jakichś rzeczy. Czy coś się dzieje złego w Twoim życiu jakoś źle. Pomyśl sobie, nie jestem nędznym chrześcijaninem, ale jestem Bożym dziedzicem. Odziedziczyłem łaskę Bożą, odziedziczyłem chwałę Bożą. Żeby żyć w inny sposób, żeby wyjść z tego, żeby nie żyć w ciemności, w słabości po prostu ludzkiej. I to już nie jest czas, abyśmy dłużej pozostawali w pewnych słabościach ludzkich. To już nie jest czas. To już nie jest czas. Jeżeli ktoś z Was ma na to czas, Twoja wola. Ja uważam, że my nie mamy już czasu. Nie mamy już dłużej czasu na to, aby wciąż i wciąż pozostawać w tych starych rzeczach naszego życia. Nie mamy już na to czasu. Nie mamy już na to czasu. Oni giną. Tam modlimy się o miasto. Modlimy się o miasto. Słuchajcie, tam ludzie dzisiaj umierają, tak? Na dzień dzisiejszy. Nie tylko w Świdniku, w tym regionie. To się dzieje dziś. My nie mamy na to czasu. Co my robimy z tym? Czekamy, aż wzrośniemy, tak? Czekamy, aż się umocnimy. Czekamy, aż się posilimy. Czekamy, aż będziemy w końcu w jakiś sposób godni, zdolni, przygotowani, wytrenowani. To jest ważne oczywiście, żeby być wytrenowanym. To jest wszystko ważne, żeby być przygotowanym, żeby mieć wiedzę, żeby mieć jakiś rodzaj takiego przetrenowania w praktyce również. Ale myślę, że my latami czekamy, 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 czekamy. Czekamy, czekamy, modlimy się. Modlimy się, czekamy. Może nie do końca dobrze słyszymy Ducha Świętego. Dobrze jest się modlić i oczekiwać, ale może Duch Święty już coś dłuższy czas mówi do nas, a my nie możemy tego usłyszeć. Jest jakiś rodzaj czegoś, jakiś rodzaj złego zrozumienia, jakiś rodzaj ciemności nawet bym powiedział, czyli jakiegoś błędu, który nie pozwala nam zrozumieć to, co Duch Święty do nas mówi może od lat już. Może już od lat. Czy myślicie, że Duch Święty będzie lata czekał, żeby odpowiedzieć po co? Praktycznie wytłumaczcie, po co? Dlaczego niby? Bo zasnął, nie słyszy? Jeżeli się modlisz o to, żeby przyszło przebudzenie, jeżeli się modlisz o to, żeby w twoim życiu było przebudzenie, żeby przyszła zmiana, to myślisz, że co, Bóg nie słyszy i będzie czekał w nieskończoność? Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, dlatego że Bóg jest praktyczny, konkretny. Jeżeli tego coś prosisz, to On odpowiada. Zawsze twoja modlitwa dociera do nieba, natomiast nie zawsze ty widzisz od razu na nią odpowiedź. Ale niebo zawsze twoją modlitwę usłyszało i przyjęło i jest od razu gotowe odpowiedzieć. Czasem ten czas się przedłuża z jakichś powodów różnych. To nie jest czas na to, żeby teraz to tłumaczyć. Ale zawsze twoja modlitwa dochodzi do Boga, więc jeżeli ona dochodzi do Boga już dochodzi do Boga, to znaczy, że Bóg ją usłyszał i bardzo często jest tak, że On już wysyła odpowiedź od razu. Być może to czasami jest rozłożone w czasie, tak jak czytamy przykłady w Biblii. Nigdy nie módl się w ten sposób, że Bóg ciebie nie słyszy. Nie myśl w ten sposób podczas modlitwy, że Bóg ciebie nie słyszy i musisz w jakiś sposób zmusić Boga, żeby w końcu ciebie usłyszał, dlatego że On jest pierwszym tym, który już odpowiedział tobie. Dlatego że On posłał Jezusa Chrystusa jako odpowiedź i wyraz swojej postawy i swojego serca wobec ciebie, że On chce całkowicie ciebie zbawić i zaspokoić twoje potrzeby. Kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to możesz odpowiedzieć, Bóg już wszystko dla mnie zrobił, więc dzisiaj Go poproszę, tym bardziej On chce zrobić, dlatego że to jest tylko dowód Jego łaski i miłosierdzia, które On wyraził w Chrystusie. On już wyraził w Chrystusie swoje łaski i miłosierdzie. Całkowicie. Całkowicie. Więc co się musi jeszcze wydarzyć? Co się musi jeszcze wydarzyć? Dlaczego my pewnych rzeczy nie dziedziczymy? Dlaczego my nie wchodzimy w pewne rzeczy? Z jakiego powodu my jeszcze nie chodzimy w tym, o czym marzył Jezus, modląc się w ogrodzie Getsemane? On marzył o Kościele pełnym chwały. On marzył o dzieciach Królestwa, o dziedzicach Królestwa, którzy będą chodzić jak tu, po tej ziemi? Nie w niedzielę, tylko do Kościoła, nie, którzy będą chodzić tak samo jak On. Tak samo jak On po tej ziemi. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Oj, coś pomyliłem sobie numer. Ale to gdzieś tutaj jest. A, to będzie już 18 rozdział, przepraszam. Osiemnasty rozdział od 18 wersetu. 18:18. Łukasz 18:18. I zapytał go pewien dostojnik, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czci swego ojca i swoją matkę. A on odpowiedział, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział do niego, jednego ci jeszcze brakuje, jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. W innych przekładach czasami słyszymy, naśladuj mnie, tak? I tak naśladuj mnie, to tak myśleliśmy, że to chodzi o takie dzieła miłosierdzia, być dobrym, wypełniać te przykazania. No oczywiście, to się zawiera w tym. Tu jest napisane, chodź za mną. To znaczy chodzić za mną. Kiedy byłem dzieckiem, były inne zimy. To ciekawe, że teraz nie ma takich zim. I wiele razy pamiętam, że był śnieg taki dobrze po kolana. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja akurat mieszkałem na Krępcu poza miastem, więc tam często był taki śnieg. Więc jak tam czasami się szło do szkoły, to trzeba było czasami naprawdę brnąć przez śnieg. Natomiast jak się bawiliśmy, to też się czasami bawiliśmy, jak już, zależy jaki był śnieg. Jak on był taki troszkę zamarznięty z wierzchu, że niby z wierzchu się utrzymywał, ale noga ci głęboko wpadała, to była niezła zabawa, bo nie dało się iść. Nie? Więc czasami sobie śliśmy jeden za drugim, tak? po swoich śladach, nie? Tak wysoko czasami nawet przez taki zaspy specjalnie wchodziliśmy, później po swoich śladach szliśmy. Taką mieliśmy zabawę. Więc myślę, że takie chodź za mną, to ma troszeczkę takie znaczenie. Chodź za mną, tak? Czyli ja idę, Jezus idzie przez taki głęboki śnieg, no i ty nie możesz iść, to idziesz po Jego śladach. Czyli co to znaczy, że idziesz po Jego śladach? Czyli czyń to samo, co ja czyniłem. Więc przychodzi dostojnik, nawet jakaś osoba taka wysoko poważana w Izraelu, która przestrzega przykazań, żyje życiem godnym dostojnego Izraelczyka i pyta się, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Czyli on rozumie, że chce odziedziczyć życie wieczne. Jezus mu odpowiada, jakie znasz przykazanie, tak? On odpowiada, tego wszystkiego przestrzegam od młodości. Ciekawe, że Jezus mu nie powiedział i to wystarczy. Jezus nie powiedział. Jezus powiedział, jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, że ty możesz, jesteś w stanie, jesteś gotów stracić swoje życie dla Jezusa i dla Ewangelii. Tu chodzi o nowe narodzenie, że całkowicie tracisz. Dlaczego? Dlatego, że w krzyżu, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to my tam wisieliśmy. My wisieliśmy na krzyżu. Zostaliśmy całkowicie, to my zostaliśmy tam ukrzyżowani. Ty za swoje grzechy, za swoje przewinienie zostałeś tam już ukrzyżowany. Stało się. Doskonale dokonana kara. Zostałeś powieszony na krzyżu, zabity, zamordowany na krzyżu za swoje grzechy. Straciłeś swoje życie. I zostałeś pogrzebany. Więc dlaczego teraz żyjemy? Dlatego, że przez wiarę utożsamiliśmy się z tym, co się stało na krzyżu. I zostaliśmy narodzeni na nowo. Dane nam jest nowe życie. I tu jest to, co Jezus mówił. Strać wszystko dla mnie. Stracić dla mnie wszystko i przyjść i naśladować mnie. I nie tylko w przestrzeganiu przekazań, ale w czym? W chodzeniu za mną, w chodzeniu tak jak ja. Jak On chodził? Łamał nawet niektóre przekazania. Związane na przykład z chlebem, z szabatem. On niektóre przykazania łamał. Dlaczego? Dlatego, że On przyszedł, aby objawić, jaki jest Ojciec. Aby co zrobić? Aby objawić, jakie jest Królestwo Boże. Jakie jest Królestwo Boże. I to było też napisane, też gdzieś tutaj w Łukasze czytałem wcześniej, że od czasów do czasu Jana Chrzciciela. O jest, tutaj jest. To jest właśnie w 16 rozdziale, 16 teraz, 16-16. Prawo i prorocy byli do Jana. Prawo i prorocy byli do Jana. Odtąd. Jezus wyraźnie zaznacza dla Izraela wtedy, że odtąd, od Chrystusa stało się coś nowego. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. I to, co Jezus dalej powiedział do tego człowieka, powiedział, zostaw to wszystko, co masz, przyjdź. Będziesz miał skarb w niebie, czyli będziesz miał to zbawienie w niebie i skarb w niebie, za pewnego rodzaju nagrodę, zasługi w niebie, wieniec żywota. I naśladuj mnie, czyń to samo, czyli odtąd głoś Królestwo Boże. Głoś Królestwo Boże. Co to znaczy głosić Królestwo Boże? Czy to znaczy tylko głosić zbawienie, że kiedyś, jak się nawrócisz, będą ci przebaczone grzechy, będziesz zbawiony i pójdziesz do nieba? To nie jest pełna Ewangelia. To nie jest pełna Ewangelia. Królestwo Boże, do którego głoszenie Królestwa Bożego, do którego ty jesteś i ja powołani, to jest głoszenie pełnej Ewangelii. Czyli w znakach i cudach, tak samo jak Jezus Chrystus. W znakach i cudach, tak samo jak Jezus Chrystus. I tak mówię do was, i tak patrzę na was, tak sobie myślicie, no fajnie, już to słyszeliśmy tyle razy, czytaliśmy, ale jak to zrobić w ogóle? To jest nieosiągalne. Jak to zrobić w ogóle? Tak sobie myślicie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tak, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego, że życie w Chrystusie to jest niemożliwe. Rozumiecie? Życie w Chrystusie to jest rzecz niemożliwa. Nowe stworzenie, którym jesteś, to jest rzecz niemożliwa, to jest rzecz ponadnaturalna, to nie jest rzecz naturalna z tego świata, to nie jest rzecz ze starego Adama. Ty musisz zacząć chodzić po wodzie w swoim życiu. Musisz zacząć chodzić po wodzie. Nie ma czasu do stracenia. Po co czas tracić, powiedz mi? Wytłumaczcie mi jeden jakiś dowód. Wytłumacz mi jeden argument. Po co tracić czas? I nie nauczyć się już dzisiaj chodzić po wodzie. Po co? Dlaczego? Jest jakiś jeden argument, po co? Bo ja nie widzę. Chyba że chcesz, tak jak ten człowiek, odwrócić się i powiedzieć: słabo, ja nie chcę, ja chcę się cieszyć tym życiem teraz, nie chcę skarbu w niebie. To jest tylko jedyny argument, który możesz mi wytłumaczyć. Ale ja nie wierzę, że tak myślicie. Że nie chcecie się cały czas cieszyć tym życiem, bo to życie po prostu, Jezus powiedział: oddaj mi całe to swoje życie. Oddaj mi całe swoje życie. Jezus powiedział: ten, kto nie miłuje mnie bardziej niż tych rzeczy, między innymi nawet ojca i matki, nie jest mnie godzien. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że On nie umiłował swojego życia tak bardzo, żeby je oddać za nas. Więc tak samo my powinniśmy nie umiłować swojego życia, żeby oddać je dla Niego. I wtedy jesteśmy Jego godni. I wtedy jesteśmy Jego godni. I wtedy się zaczyna nowe życie w Chrystusie. Życie chrześcijanina, które chodzi po wodzie. Dlatego, że Jezus powiedział: przyjdź i naśladuj mnie, chodź po wodzie. Czyń rzeczy nadnaturalne. Żyj życiem nadnaturalnym. Poruszaj się w duchu w sposób nadnaturalny. Módl się w sposób nadnaturalny. Nie patrz, jak ten świat patrzy. Nie myśl, jak ten świat myślał. Nie myśl, jak zwykły człowiek, który jest zniechęcony życiem. Nie myśl tak dłużej. Bóg cię powołał do czegoś więcej. Abyś był naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nie tylko w wypełnianiu przykazań i okazywaniu miłosierdzia innym ludziom, ale w czynieniu rzeczy nadnaturalnych. Jezus umierał na krzyżu. Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, myśląc o Tobie i o mnie, że będziemy chodzić w nadnaturalnych rzeczach. Ale jak, pomyślisz? Ale jak? Jak ja mam to zrobić? Jak mam to osiągnąć? Jak mam do tego dojść? Czy myślisz, że Jezus nie zrobił wszystkiego już dla Ciebie i dla mnie, żebyś mógł w to wejść? Co jeszcze Bóg musi uczynić z Tobą? Jest dużo rzeczy, które nas często zatrzymują. Dużo naszych indywidualnych rzeczy. I niestety prawda jest taka, że możemy nie wejść, którzy z nas, w te rzeczy, o których mówię. Nie wszyscy po prostu czasami jesteśmy w stanie mieć tą odwagę. Jedną z gorszych rzeczy, które nas powstrzymuje w naszym życiu, to jest strach. Boimy się. Boimy się różnych rzeczy. Boimy się, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, albo boimy się, nie daj Boże, jakiegoś błędu uczynić w naszym życiu. To jest strach. I on ciebie ogranicza, on ciebie powstrzymuje. I on nie daje ci biec. Wyobrażasz sobie biegacza, który ma wystartować w biegu o Puchar Świata i on się trzęsie ze strachu, że jak będzie biegł, to może nie tak paluszki postawić, albo się gdzieś pośliźnie na jakimś piasku, albo gdzieś mucha mu wpadnie do gardła. Nie wiem, cokolwiek innego, że po prostu może troszeczkę nie tak weźmie ten zakręt, rozumiecie? Jak on będzie biegł? Będzie sparaliżowany, sztywny i na pewno nie zwycięży. Na pewno nie zwycięży. On musi być zaangażowany w tym biegu i patrzeć na metę i powiedzieć: bez względu na to, ile tych much po drodze będzie, ile będzie piachu pod moimi nogami, ja będę biegł ze wszystkich sił, aby tam dobiec. I nieważne, ile błędów popełnię. Amen? Dlatego nie może ciebie w życiu strach powstrzymywać przed jakimkolwiek krokiem w Bogu, krokiem wiary, krokiem modlitwy. Nie może cię powstrzymywać strach, że ja się może troszeczkę nie tak pomodę, albo Bo jakoś tak inaczej troszkę się będę uwielbiał i ktoś popatrzy na mnie dziwnie. To jesteś skrępowany i związany, jesteś niewolnikiem. Potrzebujesz się rozwiązać z tego, bo cię ogranicza strach. Jesteś związany. Jeżeli się nie możesz i czujesz, że tak ciężko ci i w ogóle, to ty jesteś związany. Otacza cię jakiś brak przestrzeni duchowej. Nie możesz rozłożyć tak rąk i powiedzieć: Panie, jeżeli tak możesz zrobić, się w tym dobrze czujesz, to znaczy, że już jesteś troszeczkę bardziej wolny niż związany jakimś strachem. Dlatego ja zachęcam ciebie, czasami jak stoisz w uwielbieniu albo w modlitwie, to właśnie zrób taki gest. Niech przyjdzie przestrzeń duchowa dookoła ciebie, niech cię nie obciąża jakieś związanie duchowe, jakaś presja, opresja, jakieś złe myślenie, jakieś potępienie, czy cokolwiek innego. Niech to w końcu odejdzie od ciebie, żebyś był wolny. Dlaczego? Bo jesteś dziedzicem Królestwa. Jesteś dziedzicem Królestwa i ma być dla ciebie przestrzeń. I ty tą przestrzeń wyznaczasz. Ty tą przestrzeń wyznaczasz. Twoja wiara tą przestrzeń wyznacza. Twoja wiara tą przestrzeń wyznacza. Dlatego jest czas, abyśmy zrobili przestrzeń wokół siebie samych, jak również dla nas, jako dla Kościoła, aby przyszła duchowa przestrzeń, duchowy przełom, aby wejść na nowy poziom. Nie ma czasu do stracenia. Jakie rzeczy w Twoim życiu, co jest takiego, co Cię powstrzymuje? Jakiego rodzaju jeszcze ciemność, czy jakieś zniechęcenie, czy jakiś błąd, czy jakieś potępienie, poczucie winy. Co jest takiego, że Cię powstrzymuje? Sorry, ale ktoś mi zawysycha gardło. Kolejną rzeczą, którą jest... która później zbiega się w jednej rzeczy, którą tutaj ujmę. Jest zazdrość i narzekanie. Można mieć dobrą zazdrość, kiedy stajesz się uczestnikiem czyjegoś szczęścia i mówisz, zazdroszczę Ci, ale masz fajnie, super, też bym tak chciał. Ale w sensie takim, że cieszysz się z tą osobą razem, tak? I po prostu podtrzymujesz ją i podnosisz ją, i jeszcze bardziej zachęcasz ją w tym szczęściu, które ona ma, tak? To jest taka dobra zazdrość, to jest dobry rodzaj zazdrości, tak? Na przykład mówisz, zazdroszczę Ci, że jedziesz na fajne wakacje i też bym tak chciał i fajnie i życzę Ci wszystkiego najlepszego i w ogóle i tam dzwonisz, jak tam fajnie i w ogóle, prawda? Jak przyjedzie, to niech ci poopowiada, bo chcesz być troszeczkę uczestnikiem czyjegoś szczęścia. To jest dobry rodzaj zazdrości. Ale jest też zły rodzaj zazdrości. Kiedy nie podoba Ci się, że komuś coś wychodzi i nie jesteś szczęśliwy z tego powodu, że ktoś się czuje lepiej. To jest rodzaj zazdrości, który wywodzi się z pewnego rodzaju jakiegoś takiego narzekania, zniechęcenia i niewiary. I on nas bardzo powstrzymuje w naszym życiu. Bardzo. Całkowicie Cię może zgasić. Wszyscy inni mogą się cieszyć chwałą Bożą, a Ty możesz czuć się zupełnie poza. Dzisiaj brat prowadził szkółkę, tak? Jakoś wesoło tam u niego. Jest rodzaj takiej postawy, gdzie po prostu nęka nas zazdrość, gdzie nęka nas marudzenie, gdzie nęka nas narzekanie, gdzie nęka nas depresja, gdzie po prostu nie możemy się z tego jakoś wyrwać, wykaraskać, wyjść i po prostu próbujemy iść i cały czas pozostajemy w tym i nie potrafimy w tym wyjść w naszym życiu chrześcijańskim. Ja mam dla Was pytanie, jak długo? Robert chyba już jest wolny. Jak długo pozostaniemy w takich rzeczach? Pytam się nas wszystkich. Jak długo pozostaniemy w jakimś narzekaniu, marudzeniu i niewierze? Jak długo chcesz tym pozostawać? Mamy niesamowity przykład w Biblii. Jest to list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Dlatego bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania. Jesteś uczestnikiem, jesteś dziedzicem królewskiego powołania. Zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też przysiągnę w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was nieprzewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj. Dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Stać Stwierdził się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niezruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy grzeszyli, a których ciała legły na pustyni, a którym przysiągł, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Z powodu niewiary. Rozdrażnienie, o którym mówi tutaj słowo. Zatwardziałość przyszła z powodu niewiary. Myślę, że wiele razy słyszeliście kazania, że potrzebujemy mieć wiarę. Myślę, że to już wiele razy słyszeliście i to jest prawda. Ale czasami być może niektórzy z was mówią, no dobrze, no ale jak to osiągnąć? O co chodzi? Dlaczego? Co jest ze mną nie tak? W czym jest problem? To samo słowo, to jest w 95. psalmie od 7. wersetu. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni, kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez 40 lat czułem od razu tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie poznali moich dróg. Przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. O czym tu mowa jest? Jaki odpoczynek jest dzisiaj? Bo my rozumiemy, że odpoczynek Boży, odpocznienie Boże, które będziemy mieli w Królestwie Bożym, tak? Jak będziemy zbawieni, pójdziemy do Królestwa Bożego. Ale o jakim odpoczynku Bóg mówi dzisiaj i jaki to jest czas dzisiaj? Jaki to jest czas? To jest czas łaski, to jest ten czas, w którym my teraz żyjemy. To, co się działo z Izraelem, było przykładem tego, co miało się później dziać z Kościołem. Otóż oni wyszli z Egiptu wśród znaków i cudów i szli przez pustynię wśród znaków i cudów, a wciąż ich serce było jakieś takie trudne, żeby naprawdę Bogu wierzyć. Trudne. I tyle razy Bóg doświadczył, tyle razy przychodziły objawienia Bożej mocy dla Izraela, tyle razy objawienia Bożej mocy przychodziły do twojego życia. Tyle razy Bóg ci udowadniał, że On z tobą jest w Chrystusie. Nie bój się, nie lękaj się, bo ja z tobą jestem. I jesteś w moich rękach, jesteś ludem mojego pastwiska, tak? Trzymam cię na twojej dłoni. Tyle razy Bóg nam to też pokazuje. To jest 2 Mojżeszowa, 17 rozdział. Od pierwszego. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. Rozłożyli się obozem w Refdim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im powiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Dlaczego to narzekanie? O co? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przeprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a okominują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź ze sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I nazwał to miejsce Masa i Meryba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Śmiem tutaj powiedzieć coś takiego, że Mojżesz był w bardzo trudnej sytuacji. Był nawet piętnowany przez Izrael. Mało brakowało, że chcieli go ukamienować. Był nielubiany, nienawidzony. Chcieli go ukamienować. Zabić. Za co? Za to, że on wierzył Bogu, a oni nie? Bardzo często tak jest w naszym sercu, że kiedy widzimy kogoś, kto dokonuje pewnych rzeczy daleko więcej niż my i my pewne rzeczy nie rozumiemy, ale on poszedł dużo dalej niż my, to z tego powodu, że jest jakieś ziarenko w nas niewiary, powstaje w nas zazdrość i narzekanie i doszukujemy się dziury w całym. Po co? Dlaczego? Jeżeli Bóg jest z tym człowiekiem, to go wesprzyj dobrą zazdrością, czyli go wspieraj modlitwą. Wspieraj go słowem dobrym, a nie zazdrość mu i nie bądź po prostu na zewnątrz tego wszystkiego. Natomiast to słowo, jeszcze mówiąc o tym, że to jest dzisiaj dla nas, jako dla Kościoła, mówi o tym, że z powodu niewiary możemy w pewne rzeczy nie wejść. Z powodu niewiary możemy pozostać na pustyni. Mało jest czasu. Z powodu niewiary możemy pozostać na pustyni. Niewiara zatrzymuje cię przed wejściem w chwałę Bożą. Strach, niewiara zatrzymuje cię przed wejściem w chwałę Bożą. Chwała jest tym, co stracił Adam, a Chrystus odzyskał tą chwałę Bożą dla nas i ona jest dla nas, drzwi są dla nas otwarte. My potrzebujemy tylko z wdzięcznością i z wiarą wejść przez otwarte drzwi. Wiara nie jest czymś emocjonalnym. Wiara nie jest czymś emocjonalnym. Nie jest twoimi emocjami, nie jest twoimi uczuciami. Wiara jest decyzją twojego serca, że będziesz wierzył Bogu Wszechmogącemu, który wyprowadził Izraela z Egiptu, tak samo ciebie wyprowadził i przeprowadził przez swoje życie na swoich rękach, bo On jest Bogiem cudów i nie będzie rzeczy niemożliwej dla ciebie i możesz chodzić po wodzie. To nie jest kwestia twoich uczuć, czy dzisiaj się czujesz, czy dzisiaj się nie czujesz. Ja się często nie czuję, ale moja wiara jest niezachwiana, bo ja wierzę Bogu. Dlatego, że zbudowałem wiarę na jakimś fundamencie i chcę, żeby ona na tym fundamencie pozostała. I nawet jeżeli przychodzą wichry i sztormy, to staram się utrzymać wiarę na tym samym fundamencie i nie dać się poruszyć, pomimo tego, że moje uczucia czasami mówią mi zupełnie co innego i czasem się naprawdę nie czuję. Ale twój duchowy człowiek, on wierzy. To nie jest kwestia twoich emocji. To nie jest kwestia twoich uczuć i twojego tego, czy fajnie ci przeszedł tydzień, czy nie fajnie ci przeszedł tydzień. To nie jest kwestia wiary. Kwestia wiary jest czymś więcej niż to, o czym jest mowa. Czasami diabeł cię próbuje w różny sposób zatrzymać i zniechęcić. Potrzebujemy postawy wiary, potrzebujemy słów wiary, potrzebujemy myśli wiary, aby poruszyć się do przodu. Potrzebujesz wyrwać się z tego miejsca, w którym przyzwyczaiłeś się być, aby wejść w nowe miejsce, które Bóg dla ciebie przygotował. I twoja wiara może się umacniać. Ona potrzebuje być zbudowana. To nie jest coś, co nagle się otrzymuje. Łubudu, krach, trzask po prostu i tu masz wielką wiarę. Twoja wiara rośnie. Ona rośnie. Ona rośnie. Tak jak dzieckiem jesteś i rośniesz. Tak jak uczysz się mówić i pisać i matematyki, rośniesz. Tak samo wiara twoja rośnie. Zacznij ją budować od małych zwycięstw. Jaką rzecz masz w życiu, która ci przeszkadza i która cię powstrzymuje? Zacznij wierzyć o tą sprawę, zacznij się modlić o tą sprawę, żeby ta sprawa była przełamana. Okej, zwyciężyłem, super. Więc już twoja wiara jest umocniona, tak? Czujesz się mocniejszy. Więc zaczynasz walczyć o większe rzeczy. Zaczynasz walczyć o większe. Wiecie, w pewnym momencie wróg nie będzie do ciebie przychodził z małymi rzeczami. Dlatego, że ty się nie będziesz w ogóle przejmował tymi rzeczami. Powiesz, chłopie, co to jest w ogóle? Tyle razy to już zwyciężyłem w swoim życiu, ty znowu z tym przychodzisz. Wyluzuj, po prostu podepczesz to i pójdziesz dalej ze względu na twoją wiarę. Być może nawet nie będziesz się musiał modlić i przejrzeć przez życie w małej potyczce ze względu na swoją zwycięską wiarę, którą masz w swoim sercu. Dlatego zacznij zdobywać Królestwo Boże od małych bitew. Zacznij zwyciężać małe bitwy, nawet drobne. Nie przejmuj się błędami, nie przejmuj się trudnościami. Zacznij zdobywać Królestwo Boże od małych bitew, coraz większych, aż twoja wiara wzrośnie. Dlatego, że jeżeli nie wystarczy, aby w tym kościele była jedna, czy dwie, czy trzy osoby, czy cztery, które mają po prostu wielką wiarę, to nie wystarczy, by się poszli do przodu. Całe zgromadzenie musi być podniesione do nowego rodzaju wiary. Całe zgromadzenie musi zostawić te stare rzeczy. Więc dlatego, kończąc to, Hebrajczyków mówi, że ich postawa serca i ich myślenie, ich umysł nie pozwolił im na to, żeby wejść do odpocznienia Bożego. Dzisiaj odpocznienie jest dla nas dzisiaj. To jest Królestwo Boże, w którym możesz chodzić dzisiaj. Ono jest dzisiaj dla ciebie. Dzisiaj jest Królestwo Boże. I dzisiaj postawa twojego serca I twoje myślenie może cię ograniczać przed wejściem w Królestwo Boże, albo ci pozwolić tam wejść. I możesz triumfować i chwalić Boga i świętować przebywanie w Królestwie Bożym, w tym odpocznieniu, o którym Biblia mówi. Tym odpocznieniem jest Jezus Chrystus, w którym my zamieszkujemy i On jest naszym odpocznieniem, tak? Tak Biblia mówi, On ma te klucze Królestwa. On jest Panem Szabatu, tak jest o Nim napowiedziane. On jest Panem Szabatu. Dlatego my potrzebujemy, myślę, że dobrze by było, jakbyśmy się pomodlili taką modlitwą. Zbadaj mnie, Panie, poznaj serce moje, tak? Oczyść moje nerki, co jest w moim sercu, co jest w moim umyśle, gdzie jestem powstrzymywany przed wiarą. Pomodlimy się, tak? Pomodlicie się razem ze mną? Zachęcam, jeśli możecie, to powstańmy razem. Duchu Święty, nie chcemy Ciebie powstrzymywać w naszym życiu. Przez nasze złe myślenie, przez nasze wieczne narzekanie, przez nasze wieczne postawy niewiary, postawy jakiejś zazdrości, postawy jakiegoś skupienia na sobie samym, na swoim życiu, na swoich osiągnięciach emocjonalnych. Nie chcemy, Panie, w ten sposób przeżyć naszego życia, ale chcemy w końcu być tymi, którymi byli Kaleb i Jozue, którzy nie bali się wejść do ziemi obiecanej, którzy mieli wiarę w sercu. Chcemy mieć taką samą wiarę, jak miał Mojżesz, który wiedział, znał Twoją chwałę. Wiedział, że Ty jesteś w stanie wszystko uczynić w jego życiu i w życiu całego Izraela, Ojcze. Chcemy mieć taką wiarę, że Ty jesteś w stanie uczynić wszystko w życiu całego naszego Kościoła, całej naszej społeczności, również miasta, Panie, i rodziny, w której się poruszamy, w której żyjemy, Ojcze. Chcemy, doświadczaliśmy Ciebie i chcemy jeszcze bardziej Ciebie doświadczać, Ojcze. I chcemy sięgnąć naszą wiarą po więcej, Panie. Chcemy sięgnąć naszą wiarą po więcej, Panie. Nie będziemy tymi, którzy się wycofują. Dzisiaj postanawiamy naszym sercem, że nie będziemy tymi, którzy się wycofują. Nie będziemy tymi, którzy siedzą cały czas w jakichś swoich kompleksach, w jakichś swoich zmaganiach, Ojcze. Ale że będziemy tymi, którzy bitwę za bitwą zaczynają zwyciężać. Ich wiara powstaje, ich wiara się buduje, ich wiara się rozwija, ich wiara rośnie, Ojcze. Będziemy tymi, którzy przychodzą ze zwycięstwa do zwycięstwa, z wiary do wiary, z chwały do chwały, z mocy w moc, Panie. Tymi będziemy, Ojcze, w imię Jezusa. Dzisiaj to ogłaszamy i deklarujemy, Panie, nad sobą nawzajem, nad sobą samymi, Ojcze, że będziemy wzrastać z chwały do chwały, z mocy w moc, z wiary do wiary, ze zwycięstwa do zwycięstwa, Ojcze. Nie będziemy się cofać, Ojcze, ale będziemy wszystkim tym, co Ty zaplanowałeś, kiedy modliłeś się w ogrodzie Getsemane o nas, kiedy Ojciec patrzył na Twoją śmierć i mówił, to jest po to, aby powstał lud świętych dziedziców, aby powstał lud synów Bożych, którzy idą i ogłaszają Twoje królestwo, ogłaszają, jaki naprawdę jest Bóg, ogłaszają, jaki naprawdę jest Bóg wobec całego tego zgubionego świata, Ojcze. Chcemy być Kościołem, który ogłasza Królestwo Boże, który ogłasza światłość, miłość, dobrotliwość Bożą do tego zgubionego świata, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu, za to objawienie, za to zrozumienie, Ojcze, i za to namaszczenie Twoje, które teraz na każdego z nas wstępuje, Ojcze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twoje namaszczenie, które teraz wstępuje na każdego z nas, Ojcze. Dzięki Ci, że Ty nas, Duchu Święty, pouczysz, Panie, i dasz nowe zrozumienie, Ojcze. Abyśmy w żaden sposób nie przeszkadzali Tobie, Duchu Święty, ale żebyśmy nauczyli się współdziałać z Tobą, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie. Halleluja, dla Ciebie chwała. Halleluja, dla Ciebie chwała. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah.